Wywiad wnet.
A przy naszym telefonie jest pan profesor Romuald Szeremietiew. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, jest taka relacja, że 16 września 1939 roku w Sztabie Wojsk Polskich pojawiła się wreszcie butelka wina, bo oficerowie tam pracujący uważali, że pierwszy impet wojsk niemieckich, polskie wojsko przetrwało. Czy tak rzeczywiście było?
Tak rzeczywiście było. Wspomina o tym kilku oficerów, którzy wtedy byli w sztabie Naczelnego Woza. No i wspomina też o tym generał Stachiewicz, który był szefem sztabu Naczelnego Woza. Przy czym kontekst tego generała Stachiewicza jest o tyle jeszcze istotny, ponieważ 16 tego właśnie dnia zjawił się przedstawiciel armii francuskiej przy polskim dowództwie, generał Faye, który poinformował Stachiewicza, że ofensywa, która miała się rozpocząć następnego dnia, ta wielka ofensywa sojuszników na zachodzie, jest przesunięta z różnych tam 1 września i francuski generał pytał generała Stachiewicza, czy Polacy wytrzymają do tego 21 września ten niemiecki nacisk. I Stachiewicz był pewien i oświadczył, że oczywiście, że otrzymają, wytrzymają. Także sytuacja się stabilizuje na froncie. No i powiedziałbym tak, kryzys jakby tej wojny. Polscy sztabowcy uważali, że mamy za sobą, że nasza obrona będzie teraz skuteczna.
Nasi sztabowcy nie wiedzieli, że bojcy Czerwonej Armii szykują się do przejścia przez granicę. Czy mamy dzisiaj dane, które mówią nam, że Niemcom się faktycznie wyczerpał nacisk, czy też po prostu doszli do wyznaczonej linii i dalej już nie uważali za stosowanie?
Nie, nikt nie wiedział o żadnej wyznaczonej linii. Znaczy, no po pierwsze, nasza strona wiedziała o tym, że się Sowieci jakieś wojska zgromadzili. Ale nawet chyba najbardziej przewidującym trudno ludziom wówczas było przewidzieć, ustalić, że Rosjanie ruszą po prostu. To wydawało się bezsensowne, dlatego że mimo wszystko tak, no to bezpośrednie graniczenie z Hitlerem, kiedy on mówił o tym, że będzie budował Lebensraum na wschodzie, wydawałoby się działaniem samobójczym. Więc druga kwestia była taka również, że w naszym planowaniu wojennym wykluczono sytuację, w której będziemy prowadzili wojnę na dwa fronty jednocześnie z Niemcami i z Rosją, ponieważ sił na to nie było. Więc mogła być tylko jakaś demonstracja w przypadku, gdyby do takiej sytuacji doszło. Piłsudski mówił, gdyby do tego doszło, to będziecie panowie oficerowie w obronie honoru ginęli na Placu Saskim w Warszawie. Więc to są tego typu sytuacje, prawda?
80 lat później przyglądamy się kampanii wrześniowej, wojnie obronnej, przyglądamy się bohaterstwu tych żołnierzy i chcemy wysunąć jakieś wnioski na przyszłość. Dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Jakie wnioski pan wysunął?
Kilka wniosków można wysunąć. Pierwszy podstawowy to taki, że nie można opierać bezpieczeństwa narodowego na pomocy sojuszników. Dlatego, że sojusznicy, jak to wskazuje wrześniu, mogą zawieść. Tak. Nawet jeżeli oni chcą wykonać zobowiązania, no to tutaj w tym wypadku widać, że przesuwano w czasie to, co dla nas było absolutnie niezbędne. Pamięci mogą zawieść. To czy mamy przygotowane sposoby obrony, aby mimo wszystko być skutecznym właśnie w takiej sytuacji w obronie. I tutaj jest kwestia oczywiście odpowiedniego systemu militarnego, który trzeba w Polsce zbudować. Ja o tym cały czas mówię. Tak, ale na razie zdaje się dominuje takie przekonanie, że mamy sojuszników i w związku z tym wszystko jest w porządku.
budujemy nasze bezpieczeństwo na sojuszach, to prawda, czy ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, sojusz z NATO wydaje się być inny co do zasady niż sojusz...
Tak, oczywiście, ale tak, oczywiście, że jest inny, jest, powiedziałbym, solidniej w tym sytuacji, że wojska amerykańskie są może niezbyt liczne, ale na naszym terytorium. No, francuskiego lotnictwa żeśmy się nie doczekali w 1939 roku, bo mieli tutaj przylecieć, miały przylecieć francuskie bombowce i miały tutaj wspierać nasze operacje wojenne. Więc to jest solidnie. Oczywiście, że Sojusz Północnoatlantycki jest też znacznie bardziej solidny jako pewien instrument militarny wspólnego działania niż sojusz, który mieliśmy zawarty w okresie międzywojennym, tak, przed wybuchem wojny z Francją i Niemcami. Ale mimo to ta wątpliwość pod tytułem, czy zawsze możemy liczyć na sojusznika, chyba powinna pozostać. To jest zbyt wielką, ciężką lekcję, że tak powiem, odebraliśmy, no, żeby znowu się zasiadać w tej samej ławce.
80 lat temu zdrada sojuszników, bo tak się o tym mówi, spowodowała,
zdrada, że... Ja nie twierdzę. To po prostu, jak zawsze w relacjach sojuszniczych, to była kwestia czasu, w którym sojusznicy mogą swoje siły uruchomić. No, wtedy uzgodniliśmy, że w ciągu 15 dni od momentu rozpoczęcia mobilizacji we Francji, a więc to się zaczęło, oni 2 września podjęli, rozpoczęli tę mobilizację, więc 17 powinna być operacja ofensywna. No i jak wspomniałem, Francuzi to przesunęli do 21, a więc była kwestia czasu. Dzisiaj też mamy ten sam problem czasu, to znaczy cały czas pojawia się pytanie, kiedy siły NATO będą mogły się zaangażować i jak długo Polska będzie musiała samotnie, powiedziałbym tak, utrzymywać się napastnika.
A samoloty?
Ciągle ten sam problem.
Samoloty tak. W 1939 roku letały. Te myśliwskie z prędkością 400 km na godzinę, dzisiaj latają z prędkością 2000.
Są inne oczywiście możliwości, jeżeli chodzi o sprzęt, o uzbrojenie, tak, bardziej powiedziałbym, to jest zaawansowane, ale problem pozostał, ten sam problem, to znaczy po pierwsze pewności, że sojusznicy nam pomogą, po drugie w jakim czasie nam pomogą, to są dwie kwestie, na które musi odpowiedzieć nasza strategia obronności, której dodam jeszcze nie mamy. Więc no, to są kwestie, które, powiedziałbym tak, zwłaszcza 17 września powinny nam mocno uruchomić szare komórki w głowach ludzi, którzy odpowiadają za obronność, żeby się w takiej sytuacji jak 17 września, nie daj Boże, nie znaleźć.
Ja jestem przekonany, że te komórki pracują. Romuald Szeremietiew, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję
za
bardzo.
Tą rozmowę. A my jesteśmy dalej na rynku Tomaszowa Lubelskiego. 8:36 minęła, a my nadal w Tomaszowie Lubelskim, nie mazowieckim, a lubelskim. Naszym kolejnym gościem jest pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wiceminister sprawiedliwości i kandydat na posła.
Tak jest, kandyduję tutaj z okręgu chełmskiego, Biłgoraj, Tomaszów, Chełm, Zamość, aż po Białą Podlaskę. Także działamy tutaj w Polsce Wschodniej. Tak jak mówił Józef Piłsudski, to co w Polsce, to co najlepsze, to jak obwarzanek na skraju.
Ale wtedy, kiedy mówił, to tu było centrum, a obwarzanek był, skraj był zupełnie gdzie indziej.
Dokładnie tak. Trochę się zmieniło od tego czasu, ale to zdanie ciągle jest prawdziwe.
Jak panu idzie kampania? Jak to wygląda? Trzeba wstawać rano i spotkania z wyborcami rozpoczynają się o...
Często o 6:30 rozdawaliśmy przedwczoraj ulotki na rynku w Zamościu, a więc z wyborcami dużo spotkań, no, w całym okręgu, od Biłgoraja przez Zamość, Chełm, Biała Podlaska. Też dużo uroczystości ostatnio, bo wspomnienie 80. rocznicy II wojny światowej, też trochę obowiązków zawodowych tutaj z siecią pomocy, nieodpłatnej pomocy prawnej czy pomocy pokrzywdzonym, więc dużo się dzieje.
Dużo się dzieje. Jakie tematy dominują w kampanii wyborczej?
Oczywiście kwestia dróg lokalnych to jest tutaj u nas, szczególnie we wschodniej części województwa lubelskiego, bardzo poważna sprawa, duża bolączka. Wszyscy widzimy, jak te drogi są słabe. Bardzo dużo udało się już zrobić. W tym roku 6 miliardów złotych rząd przeznacza na budowę dróg. W województwie lubelskim to jest łącznie z tymi środkami, które samorząd przeznacza, 750 milionów złotych. To jest mniej więcej tyle samo, ile w latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL było przeznaczanych na całą Polskę, więc to pokazuje, jak wielki skok czynimy. To się dzieje, a bardzo się cieszymy, że będzie tego jeszcze więcej. Pan prezes Kaczyński, pan premier Morawiecki zapowiedzieli właśnie program budowy dróg samorządowych na najbliższe lata do 2028 roku, to 36 miliardów złotych. A więc wielki zastrzyk i też kwestia bezpieczeństwa z tym związana. Nie tylko rozwój gospodarczy tych terenów, ale również bezpieczeństwo na drogach. To jest rzecz właśnie fundamentalna i tutaj bardzo dużo się dzieje i to jest ta nasza obietnica dla województwa lubelskiego.
A czy wyborcy pytają pana o Ministerstwo Sprawiedliwości, o reformę sprawiedliwości? Czy współczują sędziom, którzy są tak strasznie prześladowani przez krwawy reżim pisowski?
No jeszcze nie stwierdziłem tego typu trosk tutaj u nas, natomiast bardzo dużo jest takiego wsparcia, słów zachęty, żeby kontynuować tę reformę wymiaru sprawiedliwości, bo widać, że jest to społeczne oczekiwanie. Jest dużo, dużo krzywd, postępowania, które toczą się latami, też wiele niesprawiedliwości, ale też, i to muszę powiedzieć, że jest też dużo oczekiwania, żeby państwo pomagało, żeby właśnie wspierało te osoby najuboższe w pomocy prawnej. Widać, że ten nasz system prawny jest ciągle jeszcze skomplikowany, staramy się to zmieniać, ale to zajmuje lata, dlatego potrzebujemy tych kolejnych 4 lat, ale jest też właśnie to oczekiwanie, żeby ten system prawny nie był tylko tym stróżem takim i tym szeryfem, chociaż to też jest tutaj bardzo mile widziane, ale potrzebna jest ta nieodpłatna pomoc prawna dla ubogich.
Bo to jest działka, którą pan się zajmuje w ministerstwie. Jak to jest zorganizowane? W jaki sposób ta uboga osoba, której nie stać na pójście do adwokata, zapłacenie mu za jego usługi, może skorzystać z systemu?
Takich osób jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja bardzo często na spotkaniach tutaj rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą ze swoimi trudnymi problemami prawnymi i nie wszyscy wiedzą i dlatego warto o tym mówić. Bardzo, bardzo staram się to propagować, że mamy również tutaj w Tomaszowie ośrodki pomocy, ośrodki poradnictwa prawnego w starostwie tutaj w Tomaszowie, też w miejscowościach powiatu, w całym województwie. Mamy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Tutaj w całym województwie lubelskim rocznie przeznaczamy na to ponad 5 milionów złotych. To jest poważna kwota i każda osoba, której nie stać na zapłacenie prawnika, na poradę prawną, może przyjść i tego typu poradę uzyskać.
Prawnik ten opłacony napisze pozew, napisze wniosek, czy tylko powie, że trzeba taki wniosek napisać?
Wcześniej ustawa, która była przygotowana za rządów Platformy i PSL-u, była niekompletna. Właśnie była tylko porada w postaci poinformowania o stanie prawnym, natomiast nie było możliwości przygotowania projektów pism. My to zmieniliśmy wspólnie z panem prezydentem. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało obszar potrzebuje tego wsparcia, może przyjść i nie tylko uzyskać informacje o tym, jaki jest stan prawny, ale również będzie dla niego przygotowany projekt pisma procesowego czy wniosku, tak aby mógł rozpocząć postępowanie, czy to karne, czy cywilne, czy administracyjne. Najwięcej, muszę powiedzieć, jest tych spraw cywilnych właśnie.
Sprawy cywilne się toczą. Jedną z takich spraw cywilnych, które w zeszłym tygodniu się pojawiła, to była sprawa cywilna z powództwa dziennikarki Gazety Wyborczej, którą obraził wpis na Twitterze dziennikarza Rafała Ziemkiewicza. chodziło o to, że pani wzięła udział w proteście w 2016 roku przeciwko zakazowi aborcji. Rafał Ziemkiewicz wskazał, że to troszkę niekonsekwentnie, bo pani jest również... jej rodzice jakoś ją urodzili i wychowali, pani się obraziła. Sąd w Warszawie w grudniu okręgowy stwierdził, że nie ma podstaw do wniosku, nakazał dziennikarce zapłacenie kosztów sądowych. Teraz sąd już apelacyjny nakazał dziennikarzowi zapłacenie 100 tysięcy, znaczy umieszczenie przeprosin w portalu Onet, co może kosztować kilkadziesiąt, jeśli nie ponad 100 tysięcy złotych. Sprawa ciekawa, sędziowie sądu apelacyjnego na straży III Rzeczpospolitej.
No rzeczywiście, tak jak mówił prezes Kaczyński na konwencji w Lublinie, mamy do czynienia z pewną władzą trybunalską, z pewną sądokracją i myślę, że te sprawy trzeba rozdzielić. Sądy za bardzo wchodzą w kompetencje władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej. Patrząc w ogóle na postępowania sądowe, rzeczywiście mamy do czynienia z pewną obstrukcją sędziowską, ale myślę, że dużo udało się też zrobić, a przyszła kadencja da te nowe rozwiązania. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo o tym może tak często się nie mówi, ale wprowadziliśmy system losowego przydziału spraw. Elektroniczny system, który za pomocą algorytmu przydziela sprawy sądowe właśnie sędziom do referatu. I to jest fundamentalne. Sędzia Milewski już nigdy nie odbierze telefonu od kogokolwiek, od Donalda Tuska czy od kogokolwiek innego i nie będzie mógł zadeklarować, że zajmie się tą sprawą ten sędzia albo ta sprawa zostanie przyspieszona. Wszystko teraz się dzieje według pewnego algorytmu i to już jest pewien postęp. Jest pełna transparencja, jeżeli chodzi o przydział spraw.
Z drugiej strony sędziowie narzekają na przytłoczenie liczbą spraw, na przytłoczenie biurokracją, na takim brakiem organizacji. Wydaje się, że w XXI wieku, w trzeciej dekadzie tak naprawdę, te sprawy zarządzania procesem projektu, zarządzania sprawą rozwiązuje system informatyczny, który w jakiś sposób pozwala to kontrolować i wszystkim uprawnionym na określonym etapie sprawdzić, co się dzieje.
Dokładnie tak. Rozwiązania prawne są ważne, te oczywiście również zmieniamy. Ostatnia zmiana procedury karnej, żeby sędzia nie musiał godzinami odczytywać wyroku, prawda, absurdalne sytuacje, to ośmiesza wymiar sprawiedliwości, czy ograniczenie kognicji, czyli ograniczenie spraw, które trafiają do sądów. Czasami sprawy drobne mogą być rozpatrywane w trybie prostszym i tutaj zmiana procedury cywilnej właśnie jest po to, ale słusznie pan redaktor zauważył, że rzeczywiście informatyzacja wymiaru sprawiedliwości to jest również ten element, który nam usprawni tutaj działanie sądów. Ja akurat nadzoruję informatyzację wymiaru sprawiedliwości i przykładowo parę dni temu miałem okazję wspólnie z panem ministrem Ziobro ogłaszać powstanie tutaj niedaleko w Zamościu Centrum Kompetencji Informatycznych Wymiaru Sprawiedliwości, bo dużo systemów informatycznych już istnieje, te, które są właśnie unowocześniamy, budujemy kolejne, ale żeby one mogły powstawać i przede wszystkim, żeby mogły funkcjonować w sposób bezpieczny, kwestia cyberbezpieczeństwa jest tutaj bardzo ważna, potrzeba dużo specjalistów i właśnie tutaj w Zamościu powstanie jeden z 5-6 ośrodków, które powstaną w całym kraju, gdzie skupimy akurat w Zamościu około docelowo 100 programistów, informatyków najwyższej klasy, którzy będą dbać o rozbudowę naszych systemów teleinformatycznych i o ich utrzymanie właśnie w wymiarze sprawiedliwości, żeby ludzie mieli ten łatwiejszy, prosty dostęp do wymiaru sprawiedliwości, żeby te sprawy toczyły się szybciej.
Wracając do tematyki kampanijnej, dobre miejsca pracy się szykują.
Absolutnie, to jest wielka sprawa moim zdaniem i to jest też nasz kierunek działania. Zrównoważony rozwój oznacza, że również tutaj województwo lubelskie, szczególnie jego wschodnia część, która była zaniedbywana przez lata rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, wcześniej Lewicy, teraz odzyskuje to swoje należne miejsce i tutaj właśnie inwestujemy, żeby ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać, ale żeby mogli zostawać i tutaj mieć dobrze płatne, z perspektywą rozwoju również miejsca pracy.
No i oby tak się udało. Bardzo pięknie dziękujemy. Powodzenia życzymy w wyborach. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
A my dalej nadajemy z rynku w Tomaszowie Lubelskim.